Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Dzisiaj będziemy mówili o temacie bardzo europejskim, a mianowicie o zdrowym rozsądku, bo jest to pojęcie, które powstało w Europie. Jest nawet taki nurt filozofii, który odwołuje się do zdrowego rozsądku. Dlaczego o zdrowym rozsądku dzisiaj? Bo wydaje się nam szczególnie potrzebny. Do rozmowy zaprosiłem panią profesor Zofię Rosińską z Uniwersytetu Warszawskiego, której twórczość pisana pięknym językiem jest na gruncie polskiej filozofii uosobieniem zdrowego rozsądku. Dzień dobry pani profesor. Nie wiem, czy pani profesor zgodzi się z taką klasyfikacją.
Dzień dobry, ale to jestem zaskoczona, bo nigdy nikt nie zaklasyfikował mnie tak, że jestem przedstawicielką, czy reprezentuję zdrowy rozsądek, aczkolwiek być może ma pan rację. Zawsze o sobie dowiadujemy się później niż wcześniej. Także, ale wie pan, zaciekawiło mnie to, że pan podjął ten temat, dlatego że ten temat nie jest tak szczególnie często poddawany refleksji, w Polsce przynajmniej zresztą, a na świecie też, ale już w innej zupełnie formie. Panie redaktorze, to ja pana zapytam, dlaczego naprawdę pan uważa, że zdrowy rozsądek jest nam potrzebny?
No, odpowiem taką anegdotą. Ja czytałem niedawno taką książkę eseisty takiego angielskiego Murraya pod tytułem Szaleństwo tłumów. Aha. I autor przytacza taką oto historię, mianowicie, która wydarzyła się w latach 30. w małym amerykańskim miasteczku, położonym nad jeziorem, gdzie była taka tama, znaczy dość daleko od tego jeziora. W tym miasteczku nagle mężczyzna zerwał się do biegu. No być może przypomniał sobie, że żona czeka z obiadem. Do tego mężczyzny dołączyło się dziecko. Po chwili jakaś kobieta też ruszyła do tej dwójki biegnącej. Zaczęła krzyczeć, że tama pękła i wkrótce nas woda zaleje. Wkrótce właściwie całe miasto już, powiedziałem, biegło, uciekło. Żadna tama nie padła. A nawet gdyby ta tama pękła, to i tak woda nie miała szans do tego miasteczka dopłynąć. I Murray mówi coś takiego, że obecna sytuacja społeczeństw no, przypomina tą sytuację, że właśnie biegniemy i zdrowy rozsądek właśnie w takiej sytuacji no, przywraca właściwą miarę rzeczą. No. Stąd.
Tak. To bardzo ładna anegdota i myślę, że ona właściwie jest znacząca, prawda? Można ją zastosować do wielu sytuacji egzystencjalnych, w których również my sami tu w Polsce się znajdujemy. Tak, to bardzo dziękuję, że pan podjął ten temat, bo sama się zaczęłam dopiero zastanawiać teraz, jak pan zadzwonił, że chciałby pan o tym porozmawiać.
Znaczy, z drugiej strony mówię tak, jeżeli mogę, kategoria zdrowego rozsądku jakby odwołuje się do tego, co jest wspólne nam w postrzeganiu. To być może jest jakaś odpowiedź na ten hiperindywidualizm, który zapanował właśnie.
Tak, oczywiście. O tym chciałem powiedzieć. Czy mogę wobec tego zacząć?
Pani profesor, proszę. Prosimy bardzo.
Nie, bo ja się przygotowałam do tego, także wie pan, bardzo rada z tego, że dał mi pan okazję, żebym się przygotowała. No więc jak to jest ze zdrowym rozsądkiem? Okazuje się, że nie jest to takie proste, jakby nam się wydawało. Bo w języku potocznym, ponieważ jak pan jestem nauczycielem, wobec tego jak podejmujemy na początek jakiś temat, który być może będzie kontynuowany lub nie, ale ten pierwsza część musi być uporządkowana. No wobec tego tak, najpierw jak my używamy to w naszym języku potocznym i jak potem jest w refleksji teoretycznej. Czy możemy tak zrobić?
No tak.
No więc w języku potocznym, no przecież to każdy z nas wie, prawda? Mówimy bardzo często, no to prawda, jest uczoną kobietą albo jest uczonym człowiekiem, ale brakuje mu zdrowego rozsądku. I to się słyszy często.
A często tak bywa, wie pani, że...
No i tak często bywa,
często
oczywiście.
Bywa, tak.
Tak. Albo, o niech ci emocje nie przyćmią zdrowego rozsądku. I też tak często mówimy, prawda? No więc oczywiście myślę, że pan tutaj by sam dodał jeszcze wiele innych sformułowań, gdzie zdrowy rozsądek, albo na przykład mówimy tak, no skąd to wiesz? No jak to skąd to wiem? No zdrowy rozsądek mi to powiedział. Czy zdrowy rozsądek mi to podpowiedział? Czy we wszystkich tych sformułowaniach, a tak jak powiedziałam, myślę, że pan redaktor znalazłby pewnie ich jeszcze więcej, naturalnie, że tak, no bo przecież cały nasz język, prawda, ta delikatna i święta, jak powiedział Dowgirt, mowa ojczysta, prawda? Rzecz delikatna i rzecz święta, mowa ojczysta. No więc w tej naszej mowie ojczystej jest tych sformułowań wiele. Wszystkie wskazują na to, że ten zdrowy rozsądek jest czymś pozytywnym, prawda? No bo niech cię emocje nie zakłócają. Zdrowy rozsądek mi to podpowiedział. No, jest uczona, znaczy, ale
powiem,
zdrowego rozsądku.
Powiem więcej, panie profesorze, jeśli mogę się wtrącić, że sam język potoczny jest pewnym przejawem zdrowego rozsądku. Można nawet chyba taką tezę zaryzykować. Nie wiem, czy nie za mocno.
No to nie wiem, a jak to, co by to znaczyło wtedy?
Co by znaczyło, że sam język potoczny, to znaczy w tym sensie, że instynkt jakby przetrwania i też pewna logika życia siłą rzeczy tak formuje nasze postrzeganie, żeby nam po prostu ułatwiać życie, o tak. No.
A no w tym sensie tak, ale tu od razu pan właściwie w jednym zdaniu pan jak gdyby umieścił dwa nurty teoretyczne, które jak gdyby mówią o zdrowym rozsądku. Jakie to są nurty? No z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy, potoczny język, prawda, w którym zdecydowanie mówimy o tym, że właśnie zdrowy rozsądek jest jakby, nie wprost o tym mówimy, ale to jest wyraźne, prawda? Zdrowy rozsądek jest czymś pozytywnym. Co więcej, zanim jeszcze przejdę do tych dwóch nurtów, powiem jeszcze o jednej, a może za chwilę powiem o tej drugiej rzeczy. Są dwa nurty, które mówią o zdrowym rozsądku. Jeden nurt to jest ten, który wywodzi myślenie o zdrowym rozsądku od Arystotelesa. I to jest cały nurt, który do dzisiaj istnieje. Żaden z nich nie zginął. Oba te nurty są. Tylko jeden dominuje bardziej, a inny dominuje w innym czasie bardziej lub mniej. Więc ten jeden wywodzi się od Arystotelesa. I zaraz powiem, w jakim sensie on jest rozumiany. A drugi nurt, no, wywodzi się, powiedziałabym, jakby to powiedzieć, wspólnotowy, prawda? Innymi słowy można powiedzieć, że w tym nurcie arystotelesowskim to zdrowy rozsądek to jest pewna dyspozycja poznawcza. Czyli jakiś zmysł prawdy, który każdy z nas w sobie ma. Dzięki intuicji możemy jego wyrażać czy odczytywać. I zaraz powiem, jakie przykłady daje Arystoteles z metafizyki swojej, nie z etyki, tylko z metafizyki. Na przykład mówi o tym, że zasada niesprzeczności należy do takiego zmysłu, to jest taki aksjomat, który przyjmujemy w każdej teorii, w każdym myśleniu, również naukowym, nie tylko humanistycznym, i on nie podlega argumentacji, nie uzasadniamy go, prawda? Jaka jest ta zasada niesprzeczności? Ale na przykład taka, że całość jest większa od części, która się w niej zajmuje. No nie można temu zaprzeczyć, prawda? Mhm. Całość jest większa od części, która się w niej znajduje. Albo nie można być i nie być jednocześnie. Więc to jest ten nurt myślenia, który Arystoteles w swojej metafizyce, że tak powiem, określa. I wtedy to jest dyspozycja poznawcza, że jak gdyby mamy w sobie coś, co pozwala nam, no nie wiem, zobaczyć, dostrzec, ujawnić prawdę, prawda? Potem u Platona to się też dzieje, znaczy nie potem, tylko przedtem, czy u Platona i potem aż u świętego Tomasza, no i teraz mamy to w myśleniu teologicznym również obecne. Ale ten drugi nurt, o którym wspomniałam, ale jeszcze go nie określiłam, on też trochę jest u Arystotelesa, tylko w jego pismach etycznych. I to jest nurt, który jest jak gdyby wspólnototwórczy. Dlatego proszę zwrócić uwagę na określenia. My mamy zdrowy rozsądek, ale mamy common sense, prawda? Mhm. Mamy bon sense. Proszę popatrzeć, zdrowy rozsądek jest niby tym samym, co common sense. Bardzo często używamy zamiennie tych określeń, ale zdrowy rozsądek jak gdyby akcentuje coś innego jeszcze niż common sense, bo common sense to jest coś wspólnotowego, prawda? A bon sense po francusku to jeszcze mówi, że to jest coś dobrego, prawda? Bo bon, bo common, bo zdrowy. a propos zdrowy rozsądek, to nowej rzeczy się dowiedziałam niedawno, że właśnie psychiatria w tej chwili, bo nawet właściwie znany i bardzo szanowany psychiatra Tomasz Fuchs z Heidelberga też do tego nurtu się zalicza. No tu parę nazwisk można wymienić, ale przecież nie o to nam chodzi. Mówimy ogólnie o kategorii zdrowego rozsądku. I w psychiatrii pojawia się kategoria zdrowego rozsądku jako coś, czego brakuje ludziom psychicznie chorym.
O, to interesujące, czyli znika tutaj... znika z filozofii akademickiej, tak, zdrowy rozsądek, ale pojawia się w psychiatrii. Ciekawe.
No można by tak powiedzieć. On zawsze się też w filozofii pojawia, bo ci psychiatrzy to są też psychiatrzy filozofowie, prawda? Oni nie są tylko takimi psychiatrami, którzy siedzą i leczą ludzi, tylko już uprawiają refleksję.
Tak, znaczy psychiatria, w ogóle pani o tym pisała, to jest specyficzny dział medycyny, tak? Gdzie obecność filozofii jest niezbędna.
Tak, no tak, no bo tak szczerze myślę i myślę, że każdy, kto jakoś myśli poważnie, to tak musi myśleć. I teraz do czego, w jakim sensie tutaj jest ten zdrowy rozsądek używany? Wspólnotowym, prawda? Czyli jak gdyby izolacja, czy alienacja, czy brak kontaktu, brak wspólnot powoduje to, że my, znaczy to nie jest powiedziane, że to jest jedyny powód, prawda, czy jedyna przyczyna, czy jedyne źródło wszelkiego rodzaju psychopatii, czy psychotycznych chorób, ale również na ten się kładzie nacisk. Że to, że my się tak jak gdyby oddzielamy od siebie. Znaczy to jest to, co pan powiedział na początku, prawda, że izolujemy się, że te wspólnoty nam giną, to przyczynia się do zaburzeń psychicznych i ku mojemu zdziwieniu naprawdę jest to trochę fenomenologiczny, trochę hermeneutyczny nurt w psychiatrii. Najogólniej mówimy o tym, że to jest psychiatria humanistyczna, która na to właśnie kładzie silny nacisk. No bo najczęściej to się mówiło, prawda, genetyczne choroby, leczymy to lekami i oczywiście tak trzeba i to jest konieczne czasami, ale to też jest bardzo ważne.
Aha, w Polsce takim wielkim psychiatrą był oczywiście Antoni Kępiński, tak? Jeszcze Austriak, świetny, genialny.
Znaczy, ten od logoterapii, właśnie Frankl, to od poszukiwania sensu, prawda? Że my w życiu znajdujemy się w takich sytuacjach, że nagle to życie traci sens dla nas.
Bodajże obydwoje więźniowie obozu koncentracyjnych, jak mnie pamięć nie myli.
Tak, no Frankl na pewno.
Na pewno.
A tamten też, tak, oczywiście.
To tak na marginesie. Panie profesor, żyjemy być może w czasach niebywałego semantycznego bałaganu i może dlatego zdrowy rozsądek wraca do łaski jako gwarant niepodlegających rewizji prawd o świecie i naturze ludzkiej.
Ale ponieważ pan wspomniał jeszcze, tak jest, jak pan mówi, ale właśnie, to wszystko nie jest takie proste, bo my również, jak pan powiedział, w tym bałaganie żyjemy. Co to znaczy, że my żyjemy w bałaganie? To znaczy, że ten zdrowy rozsądek nas opuszcza, prawda? No. Że ta wspólnota, że ta więź, która jest gwarantem zdrowego rozsądku, gdzieś nam ginie. Sam pan o tym wspomniał na początku. Takie są tego konsekwencje. I też musimy o tym pamiętać, prawda? Że niestety tak się dzieje. A pan mówił o tym, jak to jest w filozofii. No Boże mój, to...
No ale jednocześnie pani profesor mówi o powrocie na przykład z psychiatrii w pewnych działach filozofii też. Czyli filozofowie postulują o powrót zdrowego rozsądku. Także może jakby tutaj jest reakcja na to szaleństwo tłumów. Może jest reakcja.
Ja myślę, że ona musi być, po prostu. Ale teraz, bo to jak to się wszystko zaczęło, prawda? Mamy tutaj ten nurt arystotelesowski, ale on jak gdyby poszedł w takim kierunku, że stał się takim, wie pan, taką spekulacją filozoficzną, prawda? Że można i tak, że nie było w ogóle, to było takie rozważanie, które było cogito idealistyczne, prawda? No i właściwie od tej rzeczywistości oddalało się. I wiek XVIII jest jak gdyby powrotem do zdrowego rozsądku. Ku mojemu zdumieniu, dlatego, że zwykle mamy te stereotypy takie, no wiek XVIII to jest nowożytność, no ale również wiek XVIII to jest ten powrót do zdrowego rozsądku. Kto pierwszy? No to jest ta Ameryka, prawda, koniec wieku, tam 1775 czy 6 bodajże, kiedy Paine pisze tą słynną broszurkę polityczną, w której akcentuje prawo Amerykanów do wyzwolenia, no chodzi o tą wyzwoleńczą walkę Amerykanów z Brytyjczykami, prawda? Potem no, mamy ten cały nurt...
Czyli można powiedzieć tak, zdrowy rozsądek w służbie idei wolności.
No zdecydowanie tak, prawda? No w tym wypadku tak. To była najbardziej, do tej pory podobno, ta broszurka jest najbardziej poczytnym tekstem w Stanach Zjednoczonych. Wspomniał pan kiedyś o szkole szkockiej. No oczywiście, to jest ten sam czas, prawda? Mamy tego Thomasa Reida, który rozważania o poznawczej sile rozumu ludzkiego, ale to mogę, może przekręciłem, przepraszam Panie, bardzo.
W tym tytule czuje się ten cudowny optymizm epoki oświecenia. Czasami to w muzyce
tak,
Händla słychać,
jak
na marginesie tego, czego nam brakuje tak. Dzisiaj tak naprawdę.
No,
znowu, kompletny brak optymizmu poznawczego.
I teraz, no właśnie, i teraz o co chodzi właściwie w tym XVIII wieku? Chodzi o to, żeby przerwać ten zaklęty krąg myśli i idei. Mhm. Żeby ten krąg przerwać i wrócić troszeczkę do rzeczywistości.
Do świata.
Prawda?
Znaczy ja tutaj przygotowując się do tego programu, właśnie Rajda fragment taki, taką interpretację znalazłem. Odrzucanie zdrowego rozsądku jest bezpośrednio poprzedzane poprzez powstawanie idei zakorzenionych w umyśle jako zamiennik reprezentatywnych, oczywistych rzeczy zewnętrznych. Czyli można...
No właśnie, zgadza się.
Tak, to świetnie powiedziane. Czyli to, co powiedział na przykład Goethe, w tym między i równoległy, zmysły nie kłamią, sąd nas myli zwykle.
No tak. No
znaczy,
tak
dobrze,
to
znaczy... dobrze to interpretuje, pani profesor? Proszę tutaj...
No wie pan, tutaj
jesteśmy na kolokwium filozoficznym,
tak,
ja jestem uczeń.
Nie ma tak, że dobrze interpretuje, bo tych interpretacji jest wiele, prawda? Najczęściej mówimy tak, zmysły nie kłamią w tym sensie, że ja widzę coś, ale już kłamią w tym, co ja widzę, prawda? Mhm. Nie kłamią w tym, że ja widzę drzewo, że ja widzę coś, ale czy ono jest zielone, czy ono jest niebieskawe, to już mogą kłamać, prawda?
Tak.
Mogą nawet kłamać w tym, czy ja widzę drzewo, czy ja widzę jakąś figurę, ale że coś widzę, to nie kłamią. Mhm. Więc to są wszystko takie interpretacje bardzo, bardzo no, rozwinięte i w ogóle ta sprawa zdrowego rozsądku jest zdecydowanie warta, aby go ponownie, że tak powiem, żeby ta refleksja nad nim ponownie istniała i żeby mogła się rozwijać. No jakoś nie wiem dlaczego, ja nawet nigdy na wykładzie nie poruszałam kategorii zdrowego rozsądku. No przecież to się okazuje bardzo ważna kategoria. Mamy to u Kanta na przykład, jeśli już o filozofię pan zahaczył. Sensus communis. No na czym polega ten sensus communis u Kanta? Ale również między innymi, a wiem, że pan się interesuje sztuką, prawda, że zaprzecza się temu, że o sądach się nie dyskutuje, o sądach estetycznych się nie dyskutuje, prawda, bo każdy ma swój własny sąd dla siebie i każdy może uważać i sądzić jak uważa. A Kant uważa nie, dyskutujemy o sądach, dlatego że jest coś wspólnotowego w sądach estetycznych.
No właśnie, znaczy bo...
Znaczy, może... pan, to strasznie jest bardzo skomplikowane
tak,
wszystko i trudne.
Tak, ale samo pojawienie się tej kategorii w filozofii, właśnie psychiatrii, zdrowego rozsądku, wynika jakby tutaj z dominacji no, tego takiego przekonania, który urósł już do zasady, że każdy postrzega świat inaczej. Przecież to jest bzdura.
No właśnie.
No, natomiast znaczy dzisiaj obowiązkiem każdej jednostki żyjącej w tym świecie jest postrzeganie na swój własny, osobny, niepowtarzalny, jedyny, wyjątkowy sposób. A to jest nieprawda, bo w gruncie rzeczy zakres doświadczeń percepcyjnych jest nam wspólny bardziej niż to są akcydensy. Te różnice są tylko akcydensami, jakimiś tam drobiazgami w gruncie rzeczy. Tak,
no wie pan, że myślę bardzo podobnie, ale... Jak już pan pojawiło się słowo doświadczenie, no więc, bo musimy sobie zadać pytanie, skąd się bierze ten zdrowy rozsądek, prawda? Czy my go mamy wrodzony, tak jak kiedyś uważał właśnie Arystoteles, że to jest nam dane, nasz umysł to ma, czy też my się go uczymy i kształtujemy sobie, prawda? Byłam dzisiaj rano u pani doktor w kontrolne badania. I tak, ponieważ ja lubię pytać, ponieważ myślałam o tym, jak używamy w języku polskim tego słowa na co dzień, pytam się, pani doktor, co to jest zdrowy rozsądek? A nie było łatwo, nie było. Pani doktor nie bardzo wiedziała, co to jest zdrowy rozsądek. Ale mówi, no tak, no zdrowy rozsądek, to jeśli mi ktoś robi przykrość. No, bo ja wiem, czy to jest zdrowy rozsądek. Chyba nie. No to pytam się pani pielęgniarki, Kasiu, niech pani powie, co to jest zdrowy rozsądek. No zdrowy rozsądek, jeśli ktoś się niewłaściwie zachowuje. To już było bliższe Arystotelesowi, prawda? Ale proszę popatrzeć, jaka jest różnorodność w rozumieniu tego, co to jest zdrowy rozsądek. No przecież trzeba połączyć to z doświadczeniem naszym. I nie tylko z doświadczeniem indywidualnym, ale właśnie z doświadczeniem zbiorowym. A wyrazem tego doświadczenia co jest? Gdybym pana zapytała, panie redaktorze, nie wiem, czy pan by odpowiedział to samo, co ja, bo ja bym odpowiedziała, gdybym sama siebie pytał. A przysłowia, i to pewnie zaskoczy każdego, ale przysłowia, uważam, są wyrazem...
mądrości narodu, ludu.
Proszę pana, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. No, to jest przysłowie, które coś wyraża. Ono wyraża doświadczenie, prawda? I to nie tylko moje własne doświadczenie, ale doświadczenie wielu pokoleń. I to jest też związane ze zdrowym rozsądkiem. Nie rób komuś, bo to doświadczenie i ten zdrowy rozsądek nie tylko wyraża, ale również mówi coś jak należy, prawda? Dlatego to jest tak ważna kategoria. Ale to dzięki temu, że pan ją podniósł, ja sobie uświadomiłam dopiero teraz wagę i siłę tej kategorii. Jak Kuba Bogu, tak, albo Kubie, ale wiele, no, niech pan podpowie jakieś przysłowie.
Nie rób...
Kto pod kim dołki kopie,
no właśnie,
ten sam nie wpada,
właśnie,
prawda?
No właśnie, tak.
No popatrzcie, ile mądrości jest w przysłowiach. A co to są za mądrości? Przecież z nieba nie spadły, no bo w każdym kraju, w każdej kulturze są inaczej wyrażone, ale te same przysłowia. Mówimy o zdrowym rozsądku i common sense, a po angielsku jest jeszcze napisane horse sense, czyli taki sens koński, prawda? Czyli to troszkę pewnie takie umniejszające myślenia, myśleniu teoretycznemu, bo horse sense to jest taki koński zmysł, który jest praktyczny, nastawiony na dążenie do celu, który zna swoją drogę, wie dokąd dąży. Ale to jest wyrażone w tym idiomie, prawda? Więc ja tutaj uważam, że to jest ważny temat, poważny temat i bardzo rozległy temat. Znaczy i naprawdę warto ponownie o tym myśleć. To jest pierwsza rozmowa, wobec tego troszkę jest chaotyczna, ale po prostu naprawdę warto jest tego, żeby o tym myśleć.
No poza tym bez użycia kategorii zdrowego rozsądku na przykład nie możemy odróżnić prawdy od fałszu. Zwłaszcza dzisiaj w tej epoce symulakrów, no i gry pozorów, i tej gigantycznej gry pozorów.
No tak. To jest absolutnie nam by się przydało trochę zdrowego rozsądku. Ale widzi pan, no ja niestety jak patrzę, to widzę właśnie ten zanik tego zdrowego rozsądku. Ja widzę taką walkę różnych zdrowych rozsądków ze sobą. Także to wszystko jest tak w tej chwili no nabrzmiałe sensami i naszym doświadczeniem współczesnym, że naprawdę uważam, że to jest bardzo ważna kategoria, warto o niej myśleć i każdy z nas powinien o niej myśleć. My filozofowie, ale my psychiatrzy i my po prostu obywatele.
Czy można na przykład, podsumowując tą naszą rozmowę, powiedzieć coś takiego, że powrót do filozofii zdrowego rozsądku i to inaczej zaufać też sobie? Więcej zaufania dla siebie, dla własnych sądów, tak?
Tego nie wiem, dlatego że wie pan, no to zależy, kim my jesteśmy. Przecież żeby naprawdę zdroworozsądkowo myśleć, to trzeba wiedzieć. Trzeba coś umieć.
No właśnie.
Trzeba coś znać, prawda? Trzeba nawet te przysłowia znać i trzeba traktować je poważnie. A czasem nasze sądy są takie głupkowate, wie pan, jak nieraz słyszę, czy widzę, czy obserwuję, no że trzeba je raczej powściągać niż rozbudzać. Ja bym w kierunku właśnie tego uwspólnotowienia szła. Mi się wydaje, że nam tego bardzo brakuje, proszę pana. Obyczaj, kategorie, zasady, no tego prawie w ogóle nie ma. Każdy jest mądry, każdy jest mądry we wszystkim. Każdy wszystko wie, każdy na wszystkim się zna. No trzeba coś naprawdę wiedzieć.
To trochę...
Nie podoba się panu to moje myślenie, zdaje
nie,
się.
Nie, no, ale tak, znaczy no, bardzo, tak widzę, znaczy, no. Oczywiście, że wolałbym na zakończenie audycji akcentować raczej optymizm poznawczy, czyli ten związek, jakim istnieje między umysłem a światem, tak, który pozwala nam na sądy pewne i sądy, które no, trafiają w dziesiątkę. Pani profesor.
No proszę pana, na pewno tak jest, ale to nie znaczy, że my akurat tego doświadczamy, bo mówię cały czas o tym, że obserwuję w tej chwili raczej no, odejście od zdrowego rozsądku, jakieś wynaturzenie zdrowego rozsądku, dlatego on się pojawia w psychiatrii jako ważna kategoria, prawda? Że on jest nam potrzebny do tego, aby zdrowie również zachować psychiczne. No my idziemy w szaleństwo. Tak jak przecież pan zaczął od swojej anegdoty. No nie. Więc ja nie jestem taka optymistka, jakby pan chciał, ale optymistka w sensie ogólnym i teoretycznym tak, że uważam, że jest możliwość, żebyśmy jednak no, bardziej...
Tak, żeby jednak zachować jakiś, powiedziałbym, silny element optymizmu, proponuję na zakończenie pierwsza część 15. koncertu B-dur Mozarta, takiego bardzo młodzieńczego.
Na pewno sztuka do tego się przyczynia.
Tak. Rozmawialiśmy dzisiaj o zdrowym rozsądku. Moim gościem była pani profesor Zofia Rosińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja panu bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Na koniec jeszcze raz powtórzę 15. koncert fortepianowy Mozarta.
Thank you.
Kierunek Europa.